Pomoc daje moc, twierdzi gość Radia Lublin pani Renata Polisiakiewicz, prezes Fundacji Pomoc daje moc. Tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję Bezmiar w Radiu Lublin. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. Witam serdecznie pani Renato w studiu radiowym.
Witam również bardzo serdecznie i ciepło.
Bardzo się cieszę, że dojechała pani do nas mimo tej zimowej aury z Kocka.
Tak, dokładnie.
Chciałam zapytać o pani doświadczenie życia ze skoliozą. Jak to schorzenie przełożyło się na pani codzienność?
Tak naprawdę zachorowałam, kiedy miałam 4 lata. I w zasadzie ta skolioza równo z moją chorobą się zaczęła rozwijać. Jak jechałam tutaj do państwa, zastanawiałam się nad tym, jakie etapy tej niepełnosprawności przeszłam również dzięki skoliozie. I jako dziecko to było jedno wielkie rehabilitowanie mnie, żeby uchronić mnie przed operacją. Moja mama, bo mój tato zmarł, jak miałam 2 lata, więc moja mama starała się robić wszystko, co w jej mocy. Ten czas to w zasadzie taki trochę wyścig mamy z czasem, a też ja wspominam jako taki, wiadomo, żadne dziecko nie lubi ćwiczyć codziennie. Świątek, piątek i niedziela to była zasada, ja muszę ćwiczyć. Później zachorowałam jeszcze dodatkowo w wieku 9 lat. Niestety byłam dzieckiem leżącym. Potem był wózek, był znowu leżenie i tak przez kilka lat. W zasadzie chyba wszystkie etapy tej niepełnosprawności przeszłam, bo leżałam, bo jeździłam na wózku i chodziłam o balkoniku, chodziłam o 2 kulach, ale też miałam to szczęście, że byłam przez kilkanaście lat zdrowym człowiekiem. Poruszałam się bez pomocy moich przyjaciół, bez kul, bez żadnych wspieraczy. I wiem, jak to jest, tak? Wiem, jak to fajnie być niezależnym. Ta kula teraz wróciła do mnie w zasadzie po wypadku w 2019 roku. I no już teraz raczej idziemy w tym kierunku, że będzie 2, nie jedna. I że raczej to się trzeba z nimi na stałe już zaprzyjaźnić.
Dopytam jeszcze o ten etap wczesny, dziecięcy etap dojrzewania, dorastania. Rehabilitując się i walcząc ze skoliozą, wierzyła pani mama, pani bliscy i lekarze, że to jest to schorzenie kręgosłupa, które da się pokonać i z którym da się dogadać?
Na tamtym etapie, teraz medycyna poszła zdecydowanie do przodu, na tamtym etapie ten świat był taki podzielony. Byli fizjoterapeuci, którzy bardzo mocno nakłaniali mnie i moją mamę do tego, żeby jednak się rehabilitować. Ja miałam skoliozę idiopatyczną. Ona się rozwijała niezależnie od tego, co robiłyśmy z mamą. No ale ta rehabilitacja była bardzo, bardzo mocno nasilona i no myślę, że moja mama bardzo głęboko wierzyła, że jednak się uda uniknąć operacji. No ale byłam tutaj w ogóle, wrócę do tego, że byłam pod opieką ośrodka w Lublinie. Kiedyś był taki profesor Skwarcz, to był bardzo, bardzo znany chirurg kręgosłupa i on prowadził mnie od dziecka. I w pewnym momencie powiedział, że jemu już się pomysły skończyło, żebyśmy szukały pomocy dalej. Zoperować Lublin też mnie nie mógł, bo byłam troszkę bardziej wymagającym przypadkiem. No więc skierowano mnie do Zakopanego i tam podjęli się operacji kręgosłupa. Przy czym ustaliłyśmy z mamą, żeby jej nie obciążać odpowiedzialnością za to, no to sama podpiszę na siebie ten trochę cerogram, bo tak naprawdę to są skomplikowane operacje i tak jak każda operacja, nie wiadomo jaki będzie miała finał, no to tym bardziej w przypadku całego kręgosłupa, bo mam na całej długości pręty metalowe.
Operacja to jedno, ale potem to jest bardzo długi etap właśnie rehabilitacji i zdrowienia.
Tak. I przy czym ja to bardzo miło wspominam. To był mój pierwszy rok studiów. Miałam 19 lat i po powrocie ze szpitala tam spędziłam 4 miesiące. To był dla mnie bardzo ciężki, trudny czas. Po powrocie ze szpitala wszyscy przyjaciele postanowili, że szybko mnie przywrócą do sprawności. Robili sobie dyżury, przychodzili, zabierali mnie na spacery i dzięki nim naprawdę szybko wróciłam do siebie. To była oczywiście kwestia miesięcy, to nie było dni ani tygodnia, ale ten czas wspominam naprawdę miło, ponieważ ani przez moment nie byłam sama.
No i trzeba jeszcze dodać, że to nie są czasy komputerów, internetów i pracy zdalnej. Dokładnie i nauki
tak.
zdalnej.
Dokładnie tak. I tym bardziej cenię to, bo teraz wręczamy się tymi mediami, prawda? A wtedy oni po prostu przychodzili, oni się umawiali między sobą i oni pomagali na każdym etapie.
Operacja, rehabilitacja, a w międzyczasie plany prywatne, studia, potem praca. Co wtedy pani towarzyszyło, jeśli chodzi o nastawienie do życia, do przyszłości, zwłaszcza tej najbliższej? Co pani wtedy w ogóle czuła, myślała i jak zapatrywała się właśnie na swoje życie?
Przede wszystkim ta operacja to była wyższa konieczność, bo gdybym na nią się nie zdecydowała, no to w ocenie lekarzy w jakimś bardzo nieodległym czasie poruszałabym się wyłącznie na wózku inwalidzkim, więc ta decyzja to była wymuszona poniekąd. Ale myślę, że każdy z nas, jak podchodzi do takiego wyzwania, to ma nadzieję, wyobraża sobie, co będzie później. Też miałam nadzieję i też wyobrażam sobie, co będzie później. Nie do końca operacja przebiegła tak, jak zakładał pan doktor, więc było to takie pewne zdarzenie z rzeczywistością. No ale później ja zawsze byłam bardzo odważna i w momencie, kiedy dowiedziałam się, że nie jest tak, jak myśleli, że będzie, zaproponowano mi drugą operację, przekalkulowałam sobie szybko w głowie, czy mi się to opłaca, czy nie, i taką trochę analizę sobie zrobiłam. I doszłam do wniosku, że no, jeżeli zostaje tak, jak jest, no to ja ciągnę to tak, jak jest. No i poszło. Zaczęłam spełniać marzenia. Wróciłam na studia. Studiowałam filozofię na UMCS-ie, wróciłam na studia.
Czyli tutaj w starym Humaniku nieopodal radia.
Dokładnie tak. To bardzo, bardzo sentymentalnie wspominam to miejsce. Broniłam się pod opieką pani doktor Anny Żuk, niesamowitej kobiety, którą mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie dane mi spotkać. I studia to był taki czas, gdzie człowiek uczy się życia oczywiście. To był też czas, w którym ja wreszcie poruszałam się sama. Więc żyłam pełnią życia studenckiego w takim pozytywnym aspekcie, bo mogłam wreszcie realizować to, co odkładałam wcześniej. Poznałam mojego męża jeszcze troszkę przed studiami, bo on ze mną przeszedł całą operację i te wszystkie trudne rzeczy. I, no i studia to taki piękny czas, który teraz z rozrzewnieniem wspominam mojej córce.
Czyli to nie jest tak, że ta choroba, że skolioza, że operacje bardzo negatywnie zdeterminowały pani życie.
Absolutnie nie. Nie chcę też, bo to nie o to chodzi, żeby nie wiem, jakoś siebie gloryfikować, ale to jest moje przekonanie, że pomimo trudu choroby, to może nie jestem wdzięczna, że ona jest, ale ją akceptuję w pełni, bo ona ukształtowała mnie. To, że żyję teraz w takim, a nie innym życiu, jestem otoczona takimi ludźmi, jakimi jestem, no to na pewno ta choroba miała wpływ. Miała wpływ na mój charakter, na wrażliwość i ta choroba też właśnie poprzez to, że ona cały czas mi towarzyszy, to spowodowała pojawienie się ogromu dobrych ludzi i teraz wszystkie działania, które jakoś podejmuję, to jest takie spłacenie długu wdzięczności.
Wyobrażam sobie, że to musi być trudne dla każdej osoby, zwłaszcza dla młodej, która wie, że zmaga się z chorobą, która jej nie opuści do końca życia. Bez względu na to, czy będzie długo w tym stanie niezmienionym, czy będzie się pogłębiać, no ale że jest naszą towarzyszką do końca. To wymaga odwagi, żeby to zaakceptować.
Wydaje mi się, że u mnie to przyszło tak naturalnie. Od dziecka byłam chora, więc dostałam taki bonus, którego się w ogóle nie spodziewałam, to chodzenie samodzielne. I cieszyłam się tu i teraz z tego, co dostałam. Cały czas w perspektywie było to, że to pokłosie tego, co się nie udało, kiedyś wróci i będzie trudniej. Miałam taką świadomość przez cały czas. Układałam to sobie w głowie, ale mimo to starałam się żyć najnormalniej, jak się da.
Ma pani rodzinę, dzieci, jest pani aktywna zawodowo i w ogóle bardzo aktywna, o czym świadczy także ta fundacja, której prowadzenia się pani podjęła nieco ponad 2 lata temu.
Dokładnie tak.
Czyli można.
Można, a fundacja to jest spełnienie marzeń. Po prostu to jest... To ostatnio z kimś rozmawiałam i powiedział, że to pomaganie to jakoś tak mam we krwi. Pewnie coś w tym jest, ale zawsze chciałam robić coś, czego efekt będzie widoczny dla innych, z czego inni będą mogli korzystać. I fundacja to było dla mnie ogromne wyzwanie. Ja tutaj byłam tchórzem, analizowałam wszystko, bałam się bardzo tego podjąć. Ale tak jak wielokrotnie mówię o tym, to prawda, że ta droga mnie wybrała, ta droga mnie sama jakoś przyciągnęła, a zasługą tego, że fundacja w ogóle powstała, zasługą, to jest zasługa pana profesora Michała Latarskiego, z którym się spotkałam i który mi po prostu zwyczajnie dodał odwagi.
Profesor Michał Latarski, czyli kierownik oddziału ortopedii.
Tak. Szpitala Dziecięcego w Lublinie. On był lekarzem prowadzącym mojej córki od 6 tygodnia. Moja córka ma 21 lat, więc profesora znam bardzo, bardzo długo. I no i właśnie on był takim człowiekiem, który mnie bardzo mocno zmotywował do tego, żebym poszła tą drogą.
Fundacja jest bardzo młoda, bo działa zaledwie nieco ponad 2 lata.
Tak.
Ale już dużo na koncie. Zaczęło się od konferencji.
Zaczęło się od konferencji, ale tak naprawdę, zanim do tej konferencji doszło, to właśnie zaczęło się od rozmowy z profesorem, który opowiadał mi o tym, jak trudne jest funkcjonowanie na oddziałach dziecięcych. A że ja byłam krótko po kolejnej operacji kręgosłupa i miałam takie zestawienie. Tu jest oddział dla dorosłych w Szpitalu Najaczewskiego i tutaj to, co mi opowiadał profesor. I oni mieli ogromne marzenie. Zakup stołu do rehabilitacji, który będzie elektronicznie podnoszony, do ostrzykiwania dzieciaków botuliną. I w trakcie rozmowy spytał, czy ja kupię ten stół. Oczywiście się zgodziłam bez zastanowienia. I dopiero po fakcie zaczęłam się zastanawiać, jak ja mam ten stół kupić, bo zasobów finansowych takich nie mam. I to właśnie spowodowało, że zaczęłam szukać, zaczęłam podejmować współpracę, żeby te środki zebrać. Udało się w ciągu miesiąca pieniądze pozyskać.
Szybko.
I w ogóle byłam bardzo zaskoczona. Akcja zaczęła się 1 czerwca, a koniec sierpnia stół już był na oddziale.
To bardzo konkretne działanie, kolejne działanie pośród wielu w Polsce, które pokazuje, że w dużej mierze służba zdrowia sporo zawdzięcza organizacjom pozarządowym i dobrym ludziom.
Tak, i to widać na każdym kroku, tak naprawdę. I to, co robi pan Owsiak, i to, co robią inne organizacje, to jest ogromna pomoc dla każdego oddziału, ponieważ... My kupiliśmy na oddział ortopedii i łóżko z wagą i kupiliśmy krzesełka, kupiliśmy szafki, kupiliśmy automatyzację do drzwi pomiędzy traktem operacyjnym a oddziałem. Więc tak jakby wyręczyliśmy troszeczkę
naszą NFZ. Sobie.
Tak, dokładnie tak.
To było naturalne, że fundacja będzie zajmować się właśnie wsparciem osób z chorobami kręgosłupa?
Tak. To tak jakby samo wynikło.
Z pani doświadczenia?
Tak, moje doświadczenie plus niesamowite umiejętności naszych profesorów, profesor Latalski i profesor Danielewicz specjalizują się w chorobach kręgosłupa. Więc uznaliśmy, że to będzie dobra droga, żeby pomóc rodzicom. Dla nas takim największym motywatorem, kiedy rozmawialiśmy na temat tej konferencji, byli zagubieni rodzice, którzy szukają pomocy wszędzie, którzy decydują się czasami na wyjazd z dzieckiem bardzo daleko. A chcieliśmy pokazać, że tu u nas w Polsce naprawdę są wybitni specjaliści i nie trzeba wcale szukać za 7 morzami. Też bardzo nam zależało na tym, żeby ci nasi preleganci, wybitni specjaliści mówili po ludzku. Nie żargonem medycznym, tylko tak, żeby rodzic, który jest zestresowany, zrozumiał to, co do niego się mówi. No i pierwsza konferencja to był ogromny sukces, bo na 260 osób zjechało z całej Polski, żeby wziąć udział w tej konferencji. zachwyceni byliśmy i my, i przede wszystkim rodzice, bo to do nich było adresowane. I miałam takiego swojego bohatera tej pierwszej konferencji, taki chłopiec, który w trakcie tego wydarzenia podszedł do mnie i podziękował za tą konferencję, bo przestał się bać operacji. Mama wysłała mi zdjęcie już po operacji z pozdrowieniami, jeszcze gdzieś komunikujemy się ze sobą, ale to dziecko było dla mnie takim właśnie moim bohaterem i dowodem na to, że idziemy w słusznym kierunku.
Pani Renata Polisiakiewicz, prezes Fundacji Pomoc Daje Moc, jest gościem Radia Lublin. Do rozmowy wracamy za kilka minut. O pomocy dzieciom i dorosłym mierzącym się z chorobami kręgosłupa i o działalności Fundacji Pomoc Daje Moc w Radiu Lublin mówi prezes organizacji pani Renata Polisiakiewicz. Fundacja młoda, bo nieco ponad dwuletnia, ale już aktywnie działająca. Powiedziała pani o konferencji, o pierwszych działaniach, które wsparły Klinikę Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ale chcę dopytać jeszcze o te relacje właśnie z dziećmi, z rodzicami, z dorosłymi, którzy zmagają się z chorobami kręgosłupa. Jakie oni mają doświadczenie z tym, czego potrzeba dzisiaj właśnie w tym środowisku i co wy jako fundacja możecie zrobić?
Przede wszystkim ta konferencja stała się wydarzeniem cyklicznym. Teraz za chwileczkę będziemy mieć trzecią edycję tej konferencji 18 kwietnia. I z takich rozmów z rodzicami wiemy, jaką to dla nich ma wartość. Bo nie tylko słyszą o chorobie swojego dziecka w taki normalny sposób, ale też mogą porozmawiać z innymi rodzicami. Takim rysem charakterystycznym naszej konferencji są świadectwa dzieci, które już operacje przebyły. Często to dla rodziców i dzieciaków, które są na widowni, to jest takie przełamanie strachu. Udało się, żyje normalnie, dzieciaki zwiedzają świat, spełniają się sportowo. Na przykład jedna z dziewczynek gra zawodowo w piłkę nożną i w momencie, kiedy one występują przed tą widownią, przed tymi naszymi gośćmi, to na twarzach zaczyna się malować taki spokój. Więc to jest jeden z elementów. Ponadto przygotowujemy i chcemy też przy okazji tej konferencji kwietniowej oddać w ręce rodziców taki poradnik razem ze szpitalem w Zakopanem, z kliniką tam zajmującą się kręgosłupami, taki poradnik, jak przygotować siebie i dziecko do operacji i po operacji, bo to jest bardzo trudny temat. I mamy jeszcze grupę wsparcia dla rodziców i dla dzieciaków, które mierzą się z gorsetami, żeby spróbować im odnaleźć się w takiej rzeczywistości, która często bywa bardzo trudna dla nich. Także to zaopiekowaliśmy w taki sposób, ale jeszcze chciałam też wspomnieć odnośnie tego doposażenia, bo jesteśmy z tego bardzo dumni. Przez 11 miesięcy zbieraliśmy pieniądze na respirator dla oddziału neonatologii w Lubartowie i po 11 miesiącach udało nam się uzbierać 81 tysięcy złotych. Respirator jest już zamówiony 15 listopada i dzisiaj otrzymałam informację, że prawdopodobnie do końca tygodnia wyjedzie z fabryki w Szwajcarii bodajże. Więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni, ale to, co jest najważniejsze, to jest zasługa całego teamu fundacji, bo to, że działamy zgodnie, razem i patrzymy w jednym kierunku, to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim.
Na pewno ważne jest też to, że budujecie społeczność ludzi, którzy mają z jednej strony podobne problemy, z drugiej strony podobne cele i którzy polegają na sobie i rzeczywiście mogą razem współpracować. Mam na myśli nie tylko ścisły zespół fundacji, ale właśnie podopiecznych, rodziców.
Tak, podopiecznych, rodziców.
Lekarzy.
Dokładnie. Jakoś tak, taka wartość dodana tej naszej działalności to właśnie to, że udało się skupić nie tylko tworzyć relacje, nie tylko pomiędzy rodzicami i środowiskiem medycznym, gdzie my byliśmy pośrednikami, ale takie bezpośrednie też relacje. Poprzednio byli uczestnicy konferencji, którzy przyjechali po raz drugi, zabierając ze sobą inne osoby, więc takie zaufanie też do tych naszych prelegentów i do nas samych, że jesteśmy w stanie sprostać ich oczekiwaniom. No i najważniejsze dla mnie chyba, jako pacjenta, jako osoby chorej, to jest ten spokój, który my wlewamy w głowy i w serca, Bo tak jak byłam w ciąży, to mój lekarz powtarzał: spokojny rodzic, spokojne dziecko. I ja myślę, że to się nie tylko w ciąży odnosi, ale tak na całe życie nasze jako rodzica.
Czego pani zdaniem potrzebuje to środowisko? Jakie są w pierwszej kolejności potrzeby dzieci, rodziców, lekarzy?
Jeśli chodzi o lekarzy, to tak nie chciałabym się tutaj wypowiadać, żeby nie wchodzić w niczyje kompetencje, ale na pewno i też tutaj my chcemy ten temat zaopiekować z kliniką, z panem profesorem. Chcemy dotrzeć do rodziców, żeby ich tak jakby uwrażliwić na dziecko. Dla mnie w pewnym momencie, kiedy rozmawialiśmy o konferencji, spotkałam się z takimi opiniami dla mnie niezrozumiałymi, ale to też nie oceniam tego absolutnie. Część rodziców, kiedy słyszy, że dziecko ma skoliozę, myśli, że wyrośnie. Część tłumaczy: jest szeroka bluza, kaptur, to nie będzie widać, da się z tym żyć. Chcemy uwrażliwić i pokazać, że skolioza to nie jest jakaś tam wada postawy, tylko to jest choroba.
Tak, że nie chodzi o wygląd wyłącznie.
Dokładnie tak. I że w konsekwencji to ona ma potem przełożenie na funkcjonowanie tego człowieka jako dorosłego człowieka. No ale też jeżeli ona się rozwija zbyt dynamicznie i zbyt szybko, jest powodem innych chorób. Mamy w planach kampanię społeczną adresowaną do rodziców. Chcemy ją poprowadzić w szkołach, bo tak będzie najłatwiej do nich dotrzeć, żeby oni byli takim pierwszym elementem, to może złe określenie, ale pierwszym człowiekiem, który zobaczy, że z dzieckiem jest coś nie tak. Bo często słyszymy o tym, że okazuje się, że dziecko coś ma nie tak z kręgosłupem, kiedy są badania w szkole, bilanse. Kiedy na bilansie wychodzi, że no tu jak wydaje się, że łopatka jest nierówna, czy tam biodro, czy coś tam, no to to jest kierowana karteczka, rodzic zostaje, kierowany jest do specjalisty. Już oczywiście od niego zależy, co z tym zrobić, ale na przykład zanim jeszcze powstała fundacja, zrobiliśmy takie pilotażowe badania przesiewowe wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej w moim mieście. Tam było przebadane 45 dzieci. Już tylko aż 22 osoby trafiły do dalszej diagnozy, więc to pokazuje, że ten problem jest naprawdę duży, jest niezaopiekowany. My jako rodzice może troszkę się obawiamy, a może troszkę jesteśmy zapędzeni, bo teraz są takie czasy i czasami zbyt późno reagujemy, a my chcemy jednak uwrażliwiać nasze przereagowanie.
Skoro mówimy o chorobach kręgosłupa i o wadach postawy, to myślę, że te czasy i komputery, i tablety, i telefony komórkowe nie sprzyjają temu, żeby dzieci wyrastały zdrowo i żeby trzymały się prosto.
To niestety ma pani rację. Nawet patrząc na mojego syna, mam syna 10-letniego w domu, za chwilkę będzie miał 11 lat. Przeraża mnie ilość czasu, które dzieci chcą spędzać przy tego typu atrakcjach i patrzę na te dzieci, które są w otoczeniu mojego syna z przerażeniem, bo wady kręgosłupa to jest jedno, otyłość to jest drugie, całkowity brak kondycji to jest trzecie i pomimo tego, że my rodzice się staramy, zapisujemy na dodatkowe lekcje, tak, czy karate, czy piłka nożna, czy basen.
Ale tak jednocześnie zwalniamy z lekcji WF-u i dajemy dość szybko telefony komórkowe.
Tak, to. Dokładnie jest tak, a dzieciak sam z niego nie zrezygnuje. Także widać po tych dzieciakach, tak jak z kliniką współpracuję już ponad 2 lata, w tym roku będzie 3 i widzę, że ten temat, ten problem wad postawy to już jest naprawdę problem, który powinien być odpowiednio poważnie potraktowany. Ja pracuję, jestem też urzędnikiem w Urzędzie Miasta w Kocku i kiedyś mój pan burmistrz zapytał właśnie, dlaczego takie działania. Więc powiedziałam, że jeżeli uda mi się choć jedno dziecko w jakiś sposób uchronić od operacji albo uczulić jednego rodzica, to już będę wygrana. To wtedy to moje zaangażowanie ma sens. Nie dlatego, że moja mama zaniedbała, bo absolutnie nie, tylko w czasie, kiedy ja byłam tym dzieckiem, nie było takich możliwości jak teraz.
Czym jeszcze zajmuje się fundacja? Jakie działania planujecie zrobić w tym roku?
Fundacja, poza oczywiście tymi działaniami prozdrowotnymi, w tym roku założyła sobie taki projekt, że będziemy organizować jakieś atrakcje dla dzieciaków, które są w szpitalu. Z panią Agnieszką Osińską przygotowujemy koncert pani Krystyny Cugowskiej w szpitalu dziecięcym na Choćki, Gębali tak naprawdę. To będzie w lutym, ale też od końca ubiegłego roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem Łowcy Uśmiechów i wspieramy oddział psychiatryczny do Abramowickiej, te dzieciaczki. Dla nich natomiast zaplanowaliśmy warsztaty z rysownikiem. Chcielibyśmy co miesiąc organizować jakieś takie zajęcia bądź właśnie inne formy oderwania tego dziecka od traumy, jaką jest dla każdego dziecka, niezależnie od tego, na jakim oddziale leży i czy jest rodzic, czy nie, jednak szpital.
Dlatego, że często też choroby kręgosłupa, ale inne choroby przekładają się nie na kilka dni pobytu w szpitalu. Często to są tygodnie, czasem miesiące lub lata rehabilitacji i wizyt w szpitalach. To nie jest jednorazowe i krótkie, tak? Więc takich działań, które sprawią, że dziecko oderwie swoje myślenie od codzienności, trochę zapomni o bólu, nigdy za wiele.
Dokładnie tak. I to też w ubiegłym roku, w sierpniu bodajże, pojechaliśmy razem z Fundacją Podniebny Uśmiech do szpitala dziecięcego. Tam kolega prezentował mini balon. Zorganizował warsztaty z malowania latawców. Dzieciaki na latawcach malowały swoje marzenia bądź wyzwania czy problemy, z którymi chciałyby się pożegnać, i puszczały je na patio szpitala, po czym ten mini balon wzbił się w powietrze nad dach szpitala. To była niesamowita atrakcja dla tych dzieci. No i dla nas, tak? I to pokazało, jak bardzo tego typu działania są potrzebne. Bo pomimo tego, że to była niedziela, dzieciaki były na przepustkach, część powypisywana, to i tak na te warsztaty i na to wydarzenie przyszło ponad 40 dzieci.
Też ta grupa odbiorców jest taka, że wydaje się, iż w fundacji pracy nigdy nie zabraknie. Oby tylko wam starczyło sił, pomysłów, funduszy wspierających ludzi i tak dalej.
Ja myślę, że pomysłów to mamy w nadmiarze. O siły staramy się bardzo mocno wzajemnie opiekować się sobą. Na niektóre rzeczy oczywiście nie mamy wpływu i to pozostawiamy otwarte, ale mamy mnóstwo pomysłów i oczywiście każdy, kto chciałby nas wesprzeć w jakiejkolwiek formie, czy swoim doradztwem, czy podzieleniem się dobrym słowem, no bo finansowo to jest w ogóle inna kwestia. Jeżeli byłaby taka firma bądź osoba, to oczywiście bylibyśmy wdzięczni, bo od tego roku chcemy też uruchomić taki, nawet nie punkt, tylko takie stałe możliwości wsparcia psychoterapeutycznego dla dzieciaków niepełnosprawnych, bo założyliśmy sobie, że chcielibyśmy dawać im, dmuchać w ich skrzydła, dawać im siłę i pewność siebie, żeby z tych dzieciaków, szczególnie z mniejszych miejscowości, bo tam jest chyba ten problem zdecydowanie większy, żeby te dzieciaki potrafiły potem brać z życia tego, co jest najlepsze.
Połączyłyśmy w ten sposób choroby z niepełnosprawnością, ale trzeba dodać, że nie zawsze jest tak, że nie każdy, kto jest chory, kto przechodzi operację, ma orzeczenie o niepełnosprawności.
Tak, nie każdy, bo operacja tak naprawdę to często jest... No, założenie jest takie, że będzie lepiej, tak? Jak będzie lepiej, to znaczy, że będzie zdrowiej. Faktycznie część osób otrzymuje to orzeczenie, część nie. Tak się złożyło, że ja ze względu na to, że zachorowałam jako dziecko, no to tą niepełnosprawność mam orzeczoną przed 16 rokiem życia. No i teraz już wiadomo, że w sytuacji, w której ja jestem, no to już... Nie bardzo nawet ostatnio miałam, wzywano mnie, bo mi się karta parkingowa skończyła, wzywano mnie i pan powiedział: Boże, po co ja będę ciebie ciągać, jak ty ledwo chodzisz. No to tak się akurat złożyło, że się gorzej troszkę czułam. I szczęśliwie już nie będę musiała się stresować, bo to jest ogromny stres. Ale faktem jest, że nie wszystkie osoby, które mają problemy ze skoliozą, są też osobami z orzeczeniem.
Skoro jednak już jesteśmy przy tematyce niepełnosprawności i takiej codzienności, czego z Pani perspektywy potrzeba teraz, jeśli chodzi o codzienność osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Bo z jednej strony cały czas mówimy o tym, że jest coraz lepiej, że dzieją się rzeczy i ustawowe, też takie, na które czekamy, i że społeczeństwo jest bardziej świadome. Z drugiej strony są pewne potrzeby, którym warto sprostać, żeby życie osób z różnymi niepełnosprawnościami było jak najbardziej pełne i satysfakcjonujące. Ale czasem też jest takie umniejszanie, mówiąc, dzisiaj wszystko jest możliwe, nie przesadzajcie, macie wszystko i jeszcze to miejsce parkingowe najbliżej wejścia do sklepu. I tak zastanawiam się, czego z Pani perspektywy potrzeba, co jest tutaj do zrobienia.
Architektonicznie, to ostatnio właśnie też się z tym sama mierzyłam, pomimo tego, że jest dużo mówione na temat dostępności, w wielu budynkach użyteczności wejście jest bardzo trudne, ponieważ na przykład drzwi są piękne, szklane i trudne do otwarcia. Jest takich kilka budynków u nas tutaj w Lublinie. Ostatnio do jednego z nich robiłam 3 podejścia. Jak już w końcu udało mi się je otworzyć, to mi się zamknęły drzwi na walizce. Na szczęście nie na mnie. Więc tutaj zdecydowanie jednak ta dostępność architektoniczna jeszcze wymaga dopracowania. Natomiast wydaje mi się, że jako ludzie mimo wszystko my powinniśmy, jako osobie niepełnosprawnej, najbardziej potrzeba jest wrażliwości drugiego człowieka. Teraz rozmawiam z różnymi środowiskami na temat pomagania osobie niepełnosprawnej. Też moi znajomi ostatnio okazało się, że zastanawiają się, czy mi pomagać, na ile mi pomagać, jak bym chciała, żeby mi pomagała, żeby mi ktoś pomógł. I okazuje się, że pomimo tego, że się lubimy, przyjaźnimy, to boją się zadać mi tego pytania, bo boją się, że mnie w jakiś sposób zranią. A ja bym chciała powiedzieć, że lepiej pytać, niż potem zastanawiać się, czy dobrze się zrobiło, czy nie. Bo myślę, że przynajmniej w moim przypadku to jest tak, że ja się nauczyłam już prosić o pomoc, że jak sobie z czymś nie radzę, to nie będę za wszelką cenę tego robiła, ale jest jeszcze grupa osób, która wstydzi się trochę poprosić. No i też rozumiem osoby zdrowe, które wstydzą się, czy mają oporę w przełamaniu tego, żeby spytać. Ale jednak chyba najbardziej nam wszystkim potrzebna jest wrażliwość i otwartość na siebie.
Pani Renato, jak Pani działalność społeczną przyjęli znajomi w Pani codziennym środowisku w Kocku?
Jestem zachwycona. Naprawdę jestem zachwycona, bo to jest bardzo małe środowisko. Nie było tam do tej pory takiej organizacji, która by aktywnie działała. Mnóstwo mieszkańców włączyło się w pomaganie nam, włączyło się w różne zbiórki, włączył się urząd, który mnie bardzo wspiera, Urząd Miasta, ale też włączył się Kościół nasz. Więc nie spodziewałam się tak pozytywnej reakcji. Jestem przeogromnie wdzięczna. W tym momencie ja chciałabym im bardzo serdecznie podziękować, bo mam taką okazję, jeśli mogę, bo gdyby nie oni, to gdyby nie to całe zaangażowanie mojej społeczności lokalnej, to naprawdę wiele rzeczy nie miałoby prawa się udać.
Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo serdecznie.
Na koniec jeszcze dopytam, a co Pani na co dzień tak prywatnie daje siłę, energię i do pracy, i do pokonywania codziennych problemów, i do realizacji obowiązków, ale i po prostu do takiego codziennego, fajnego życia?
Moja rodzina. Moja rodzina to jest mój największy motor, ale też to, że to jest takie fajne uczucie, kiedy jakiś czas po, może tak zacznę, jakiś czas po tym, że po przekazaniu sprzętu na oddział ortopedii, miałam przyjemność odwiedzać jedno z dzieci na oddziale i to takie dobre uczucie, że ta nasza praca, to, że myśmy zbierały te pieniądze na to zakup, ona faktycznie jest potrzebna. Że faktycznie te dzieci korzystają z tego, że te dzieci, które musiały być do tej pory na przykład ważone na rękach, mogą być ważone na łóżku i już mają ten element stresu dodatkowego odjęty. To jest taka ogromna satysfakcja, która jak czasami bywa trudna, czasami człowiek jest zmęczony albo gdzieś tam choroba się bardziej uaktywni, ale to jest taki moment, który wraca. Tak samo jak ci rodzice dzieciaków niepełnosprawnych, co do których mam ogromny podziw i ogromny szacunek.
Pani Renato, dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki za wszelkie działania i oczywiście za tę nieustającą siłę i energię do pracy i do pracy społecznej także. Jak najwięcej życzliwych ludzi wokół życzę, wokół pani i wokół fundacji.
Ja oczywiście bardzo dziękuję i jeśli mogę, tak na koniec, chciałabym zaprosić na konferencję wszystkich rodziców, którzy w tym momencie nie wiedzą, co zrobić z skoliozą swojego dziecka. Tam u nas na konferencji pomożemy.
A szczegółowe informacje oczywiście?
Na stronie fundacji pomocdajemoc.pl w zakładce jak pomagamy, konferencje, wszystko wiadomo będzie.
Będziemy przypominali jeszcze o tym wydarzeniu bliżej konferencji. Bardzo dziękuję pani Renata Polisiakiewicz, prezes fundacji Pomoc Daje Moc.
Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu, było niezmiernie miło.
Zachęcam państwa do cotygodniowych spotkań z Radiem Lublin w środę po 22 w audycji Bez Miar. Zachęcam także do tego, aby w wybranej przez Państwa chwili posłuchać naszych radiowych rozmów w internecie, na przykład ze strony internetowej Radia Lublin czy w aplikacjach typu Spotify. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.